W Ciszy w Eterze wracamy do rozmowy z psychoterapeutą Tomaszem Hormańskim, z którym rozmawiam na temat uzależnień od gier komputerowych. W zasadzie sam temat uzależnienia od gier komputerowych zdominował nam do tej pory rozmowę, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym czasie, który nam pozostał, zdążymy chociażby choć trochę zahaczyć o te inne aspekty, pozytywne aspekty grania w gry. Też dużo mówimy o temacie jakby uzależnienia w przypadku dzieci i młodzieży i związanych z tym problemów wychowawczych, ale jeszcze raz podkreślamy, uzależnienia od gier komputerowych dotyczą także dorosłych. A dlaczego? Dlaczego te gry komputerowe są tak wciągające? O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jedna ważna rzecz, o którą chciałabym zapytać, która przychodzi mi do głowy gdzieś też śledząc tę tematykę. Jakiś czas temu spotkałam się też z informacją o pewnym amerykańskim psychiatrze, który sam wyrósł ze środowiska graczy. Jest to dosyć młody człowiek, ale już bardzo utytułowany, kończący absolwent jednej z prestiżowych uczelni, który trochę hobbystycznie poświęca też swój dodatkowy czas na rozmowy z dorosłymi graczami, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na rozmowy, na gry komputerowe. I on prowadzi pewien taki program, w którym prowadzi też podcast, w ramach którego spotyka się z graczami i rozmawia od strony terapeutycznej i psychiatrycznej na temat gier komputerowych, ponieważ zna też to środowisko. I stąd tutaj moje pytanie. Jak bardzo jeszcze te gry komputerowe to jest trochę taka terra incognita dla terapeutów i jak właśnie, czy nie brakuje specjalistów, którzy rozumieliby też ten świat graczy?
Ja myślę sobie, że nie wiem, czy to pytanie dotyczące też może wieku, prawda? Ja jako przedstawiciel 44+, trochę moje dzieciństwo już jakieś gry się pojawiły na takich dosyć prymitywnych komputerach, więc można powiedzieć, że ja doświadczyłem czegoś takiego jak gdzieś tam granie w gry komputerowe jako dziecko. Natomiast ja bym tutaj nie przeceniał tej roli takiego faktu, że ja muszę być graczem, czy muszę jak gdyby przejść, czy wywodzić się jak ten psychiatra z tego środowiska graczy, żeby zrozumieć gracza, albo żeby trochę wypracować może jakiś inny model zachowania, tak, bo temu też służy terapia, więc ja nie uważam, że to jest jak gdyby też kluczowa wiedza na temat tego. Ja o grach jako takich takiej szerokiej wiedzy nie mam, ale to jest o tyle dobra sytuacja dla mnie, że ja się mogę też dużo dowiedzieć, jak przychodzi do mnie młody człowiek i zaczynamy rozmawiać i on mnie zaczyna trochę w ten swój świat wpuszczać, bo ja się realnie tym interesuję, bo to jest coś dla mnie istotnego, że jak zrozumiem być może tą grę, czy ten scenariusz, czy to, co on robi w tej grze, to też zrozumiem jego, a tym samym buduję relację terapeutyczną. Więc myślę sobie, że biorąc pod uwagę, nie wiem, psychoterapeutów, czy terapeutów też uzależnień, to tutaj, no tak, ja tak przynajmniej w swojej pracy tutaj cenię właśnie takie podejście, w którym zrozumienie tego, o co tak naprawdę chodzi z tym graniem, jest kluczowe, a niekoniecznie jak gdyby moja wiedza i opinia na ten temat, jakie to jest. Bo tutaj zaczyna to być może to być w pracy trochę trudne. Jak ja trochę przez swój filtr na przykład jakiegoś myślenia o tym, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest pozytywne, czy to jest niepozytywne, będę wchodził troszeczkę w kontrę i zawsze kontra w pracy psychoterapeutycznej nie daje tak dobrych rezultatów, jak takie przymierze, w którym no okej, ja tego nie muszę rozumieć i mówię też szczerze. Bo ta szczerość też, jeżeli zacznę udawać eksperta od gier, to taki młody człowiek mnie prześwietli w 15 sekund, będzie wiedział, że ja coś po prostu tutaj udaję, prawda? Więc tu jest też istotne. I myślę sobie, że terapeuci czy psychoterapeuci nie muszą się bać tego świata, ponieważ może to być też możliwość poznania tego świata przez człowieka, który na terapię z jakichś powodów przychodzi. Bo też trzeba tutaj się właśnie zastanowić, dlaczego ludzie się w ogóle uzależniają. Czyli to jest w ogóle kluczowe w tym, że ktoś się uzależnia.
No właśnie, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, bo też pan na początku naszej rozmowy zwrócił uwagę na to, że no nie każde nadmierne granie w gry komputerowe jest uzależnieniem. Co w takim razie powinno zapalać tę lampkę kontrolną?
Przede wszystkim lampkę kontrolną na pewno powinno zapalać ten czas, który się jakoś wydaje albo się zwiększa, albo jest generalnie długi czas też takiego jednorazowego grania, czyli siedzenia przy tym komputerze i grania, ale też czas grania w tygodniu. Ale też kolejną rzeczą to jest to, co to robi od strony takiej emocjonalnej, czyli co to daje. W zasadzie, prawda? Bo tutaj mamy taki mechanizm regulowania sobie emocji. I to jest wspólny mianownik wszystkich uzależnień, że jeżeli zaczniemy emocje regulować w jeden sposób, jeden znany, jeden taki, który jest dla nas w jakiś sposób taki w cudzysłowie bezpieczny, bo mamy poczucie jakiejś kompetencji w tym, no to tutaj się zaczyna problem. Czyli jeżeli tak jak w tym przypadku tego chłopca z Hiszpanii, ktoś nie połączył tych dwóch rzeczy, czyli że ta śmierć kogoś bliskiego jest takim wystąpieniem traumy i ktoś zwyczajnie nie przyjrzał temu, w jaki sposób sobie ten chłopiec z tą traumą, czyli to rozumiemy z tymi wszystkimi emocjami, z tym stresem, jak on sobie radzi, no to tutaj nastąpiło coś takiego, że on sobie radził w taki sposób, który po prostu miał pod ręką, który miał dostępny. I to dotyczy, i ten mechanizm tego regulowania emocji dotyczy nie tylko dzieci, ale nas dorosłych też. Z tym, że tu jest też, tak jak ja zauważam, często tak, że jak dzieci się trochę już rodzą z tymi komputerami, z telefonami, i mam wrażenie, że one też nie popadają w takie łapczywe korzystanie z tego, tak jak czasami my dorośli, pojawiają się te nowe technologie, to jest to dla nas takie wow, bo tego nie mieliśmy. Że tutaj mam wrażenie, że dla dzieci to jest trochę taka normalność. Prawda? Że komputer, gry komputerowe, ale też rozmowa o grach komputerowych. To bardzo dużo interakcji społecznych wokół tych gier komputerowych się odbywa. Nie tylko w wirtualnym świecie, ale też w świecie takim, nie wiem, w klasie, czy na podwórku, czy w relacjach rówieśniczych. I to też znowu pokazuje, okej, zabierzemy temu dziecku ten komputer i te gry, ale być może też straci w tym momencie na relacji, na ważności, tak? No bo nie będzie już mógł tutaj być na bieżąco z tym, co się mówi. Natomiast wracając do tego pytania, głównie to jest kwestia, w jaki sposób dziecko rozładowuje emocje, czy my w ogóle z nim o tym rozmawiamy, co ono przeżywa, szczególnie w okresie dojrzewania przeżywa bardzo dużo i bardzo naraz. Prawda? Jest to stan takiego, jak ja to często nazywam, takiej gotującej się zupy, gdzie tam wszystkie emocje się często pojawiają w jednym czasie, więc stąd mamy od euforii po taki spadek nastroju skrajny, prawda, w ciągu 15 minut, tak? To się wszystko odbywa, więc tutaj też trzeba patrzeć na ten okres rozwojowy dziecka, w którym faktycznie będzie się pojawiło dużo emocji i też badania też pokazują, że właśnie nastolatkowie mówią o tym, że oni używają komputera do tego, żeby nie myśleć o jakichś irytujących sytuacjach. Tak to nawet zostało tam nazwane. Czyli żeby sobie z frustracją nie poradzić, to ja ucieknę w coś, żeby o tym nie myśleć. I tu jest, myślę sobie, że też trochę kluczowe, żeby o tym pamiętać. A drugą ważną rzeczą jest to, jak dziecko reaguje w tym czasie, kiedy na przykład tego komputera nie ma. Czyli jest jakaś konsekwencja, prawda? Tutaj zachęcam też do bycia konsekwentnym, bo to jest znowu ogromny temat, jak stawianie granic, bycie konsekwentnym i to, co rozumiemy jako kompetencje wychowawcze. I tutaj warto by było się wtedy przyjrzeć, jak dziecko reaguje na to, że nie dostaje tego, w cudzysłowie, cukierka. Prawda? I jeżeli tutaj się pojawia jakaś agresja, jakiś taki, jakaś nadmiarowość, jakaś wybuchowość, to też może być to dla nas już taka lampka ostrzegawcza, że ta interakcja emocjonalna z tym obiektem, którym jest gra komputerowa, już zachodzi. Bo tutaj możemy sobie wyobrazić też właśnie, nie wiem, alkoholika, który odstawia alkohol. Że on też będzie w tym okresie abstynencyjnym, będzie pobudzony, będzie nerwowy, a często osoby żyjące z osobą uzależnioną od alkoholu już wiedzą, kiedy taka osoba się na przykład, nie wiem, sięgnie po alkohol, bo już widzą po stanie emocjonalnym. Także myślę sobie, że tutaj kluczowe będzie również właśnie to, o czym też rozmawialiśmy, relacja z dzieckiem, więź, rozmowa i bycie blisko. I co tam robisz, a w co grasz, a ile, takie trochę może czasami nie aż tak nadmiarowo, ale jednak zainteresowanie tym, co się dzieje.
To teraz może, skoro cały czas mówimy o uzależnieniach od gier i ten temat dominuje w naszej rozmowie, trochę zmieńmy perspektywę. Czy granie w gry komputerowe może dawać jakieś korzyści? Jeśli tak, to jakie?
Myślę sobie, że może dawać ogromne korzyści. Tutaj taka moja osobista też historia z gabinetu. Pracowałem z takim młodym 17-latkiem, bardzo zamkniętym sobie emocjonalnie, bardzo trudny kontakt, na pytania tak, nie wiem. I to było bardzo takie z jednej strony frustrujące, że chciałoby się jakoś temu młodemu człowiekowi, nie wiem, pomóc, zrozumieć go. No i też tym kluczem była gra komputerowa, bo jak trochę ruszyliśmy temat gier komputerowych, no to dzięki temu też, że mi pokazał grę komputerową, w której można na telefonie grać, że mogłem z nią trochę pograć w tą grę i mogłem się, że tak powiem, trochę zapytać o tą grę. Więc dla mnie to jest chociażby z takiej pracy terapeutycznej, że wykorzystałem trochę ten obszar tego grania komputerowego, tych gier komputerowych. Natomiast myślę sobie, że gry też w zależności w co gramy, czemu te gry służą, jaką spełniają funkcję. Tutaj patrząc od strony budowania więzi, relacji społecznych, szczególnie w czasie, no chociażby w czasie pandemii, tak, kiedy mieliśmy też trudność z przemieszczaniem się, ale czasami też myślę sobie w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, ktoś mieszka w bardzo małej miejscowości, gdzie nie ma na przykład rówieśników, gdzie można by było się spotkać na tak zwanym podwórku i coś ze sobą pobyć, no to też jest taka możliwość, żeby trochę, można powiedzieć w cudzysłowie, wyjść z tego. To jest pierwsza rzecz, czyli te relacje społeczne, ale też myślę sobie, że komputer czy gra komputerowa może być też właśnie używana w taki sposób właśnie regulowania emocji, ale w zdrowy sposób. Czyli że to jest jeden ze sposobów regulowania emocji, a nie jedyny. Prawda? Czyli tutaj rozszerzając perspektywę radzenia sobie z emocjami, czy regulowania emocji, to znowu nie zabieramy temu młodemu człowiekowi tych gier, ale pokazujemy, że to może być na przykład, nie wiem, właśnie ryzykowne w jakiś sposób. I tutaj też takie doświadczenie moje ostatnio z profilaktyki, którą prowadziłem w szkole, gdzie z takimi 15-latkami rozmawiałem właśnie o zachowaniach ryzykownych i oni sami powiedzieli, że zachowaniem ryzykownym może być gra w gry komputerowe. To pokazuje już taką dużą świadomość tego i to jest w ogóle punkt wyjścia do tego, żeby o tym porozmawiać, żeby zapytać, no co w takim razie tutaj jest ryzykownego. Tak, oni mówili właśnie, że te emocje, które coś się nie udaje, to się tam wkurzają i tak dalej. To jest fajna taka możliwość, no właśnie przyjrzenia się trochę temu, popracowania, że czasami tak w życiu jest, że się wkurzamy albo coś nie idzie po naszej myśli. I to jest absolutnie zdrowy sposób tego przeżywania frustracji, bo to jest nam potrzebne. Bez tej umiejętności radzenia sobie z frustracją, to w zasadzie trudno by było żyć, bo jakoś tak dziwnie się składa, że większość rzeczy w naszym życiu nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było.
Ale też nie tylko kwestia radzenia sobie z emocjami. I tutaj znowu wracamy do tej kwestii, że gry komputerowe są różne, naprawdę różne i mamy zarówno, no nie wiem, gry, które polegają na wyścigach, gry tak zwane strzelanki, ale też gry strategiczne, RPG, w których wcielamy się w konkretną postać. Czy to też może jakoś nam się przysłużyć, rozwinąć jakieś umiejętności?
Myślę sobie, że może się przysłużyć, może rozwinąć umiejętności, podnieść samoocenę, dać poczucie jakiejś sprawczości, tego, że coś dokonujemy. Te gry są jednak tak budowane właśnie, żeby tutaj ten cukierek w postaci tego jakiejś nagrody, która się pojawia. Tak? Myślę sobie, że tutaj jest bardzo dużo takich można powiedzieć plusów tego, że możemy grać w gry komputerowe. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dużo tych gier komputerowych jest anglojęzycznych i bardzo też, ja też to ze swojego doświadczenia zauważam, że młodzież też dzięki temu, dzięki graniu w gry, też szkoli sobie angielski, więc to jest też ważna rzecz, że to jest, ma charakter edukacyjny. Też te wszystkie gry strategiczne, w których trzeba właśnie wypracować jakąś strategię albo rozwiązać jakiś problem, czyli trochę się wykazać kreatywnością, jest bardzo też ważną taką umiejętnością, bo kreatywność też w dużej mierze my się nią w życiu kierujemy, a nie taką suchą wiedzą. Prawda? Więc myślę sobie, że na pewno ta kreatywność w tych grach jest również taką wartością dodaną. Poza tym jest już coraz więcej takich projektów, w których wykorzystuje się też gry komputerowe do uczenia czegoś. Gry komputerowe, w których się wplata pewną wiedzę, prawda? I to jest, można powiedzieć, przyjemne z pożytecznym. Czyli przyjemne jest to granie i pożyteczne jest to, że dzięki temu w takiej formie zdobywamy też wiedzę i myślę sobie, że to jest w ogóle coś, co no, że my jesteśmy na progu tego, że za chwilę to będzie normalne, prawda? No, zaczynaliśmy kiedyś szkoły, może nie za moich czasów, ale wcześniej jak gdyby wykuwając coś na tabliczkach kamiennych, prawda? Później przez jakieś tam gęsie pióra i kałamarze, tak? Aż długopis, wieczne pióro i tak dalej, a teraz jesteśmy w takiej erze, że za chwilę komputery można powiedzieć, że zdominują w ogóle też naukę. I teraz tutaj pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe, to nie jest dobrze postawione pytanie, bo to jest nieuchronne. I albo my się do tego dostosujemy i zaadaptujemy tą rzeczywistość, która się dzieje, tam również cyfrową, albo będziemy, za przeproszeniem, tutaj takimi zgredami, którzy będą siedzieli i mówili, te komputery, te internety i te wszystkie gry, to zło wcielone, a tym dzieciom to trzeba ich tam wysłać w piłkę grać, albo na trzepak. No, niestety, czasy trzepaka się skończyły. Warto tutaj na to w ten sposób spojrzeć, tak? Że z jednej strony może to być ryzykowne i może to być, może to prowadzić do jakichś trudności życiowych, ale z drugiej strony można to wykorzystać, prawda? I to jest jak gdyby od nas dorosłych zależy, czy to zrozumiemy, czy tego młodego człowieka zrozumiemy i czy wykażemy się taką wolą zmiany trochę perspektywy patrzenia i myślę, że ta rozmowa trochę w takim kierunku dzisiaj idzie.
To teraz w ramach podsumowania tego, o czym rozmawialiśmy, może takie kompendium krótkie dla naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy lubią czasem pograć w jakąś grę, czy internetową, czy ogólnie komputerową. O czym pamiętać, żeby zatroszczyć się o higienę grania?
Przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie spędzać za dużo czasu, żeby sobie też stawiać jakieś takie limity czasowe, ile jesteśmy. Żeby pamiętać, zastanowić się, co mi to robi, czyli po co to robię, co tak naprawdę, czy robię to w ramach spędzania wolnego czasu i dania sobie relaksu, czy robię to po to, żeby o czymś nie myśleć, trudnym, prawda, żeby nie używać tego do regulowania tych nieprzyjemnych emocji. Myślę sobie, żeby też pamiętać, że są inne obszary w życiu, nie tylko gry komputerowe i żeby też te proporcje zdrowe zachować, prawda? Młody człowiek, który, nie wiem, gdzieś spędza czas z rówieśnikami, czymś się interesuje, ma jakieś pasje, coś robi, ma jakieś hobby, prawda? I dodatkowo jeszcze gra. I to są wszystko czynniki takie ochronne, które powodują, że jest dużo tych obszarów, ja to nazywam czasami takimi filarami, na takiej platformie, która się nazywa nasze własne życie. I mamy, jak mamy sporo tych filarów, to wtedy jak się jeden wykruszy albo coś się z nim zacznie dziać, to na innych jeszcze będziemy stabilnie stali. Więc myślę sobie, żeby tutaj też pamiętać, żeby te gry komputerowe nie były jedynym filarem naszego życia czy naszego zdrowia psychicznego. Także myślę sobie, że taką konkluzją może być, żeby nie bać się gier komputerowych, żeby spróbować je zrozumieć, ale też, żeby być czujnym, jeżeli chodzi o siebie samego, jak również o nasze dzieci, bo one dopiero uczymy ich tej troski o siebie.
Mam nadzieję, że tą naszą rozmową część słuchaczy uspokoiliśmy, jeśli chodzi o podejście do gier komputerowych i pokazaliśmy ten temat z trochę innej perspektywy, a może kogoś skłoniliśmy do tego, żeby jednak przyjrzeć się bliżej temu, co nasi bliscy robią i czy przypadkiem nie należałoby się skoncentrować bardziej na budowaniu relacji i uchronieniu tych bliskich dla nas osób przed chęcią uciekania w ten świat wirtualny, bo nic tak naprawdę nie zastąpi jednak tej relacji personalnej, relacji z drugą osobą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim pierwszym gościem był psychoterapeuta Tomasz Hormański z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Lublinie, specjalista psychoterapii uzależnień. Dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję i tylko na koniec chciałem jeszcze tutaj zachęcić, że jeżeli już jest jakiś trudność, problem, to żeby nie bać się przychodzić do specjalistów, umawiać się i tutaj pozwolę sobie zaprosić, jeżeli coś się będzie działo do naszego centrum.
Tak, i oczywiście też nie każda historia musi kończyć się tak drastycznym przykładem, od którego zaczęliśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Być może takie sięgnięcie po poradę zakończy się na jednej wizycie, na jednej rozmowie i to w zupełności wystarczy, żeby zapanować nad problemem. Także jeszcze raz, w zasadzie po raz kolejny w audycji Cisza w Eterze, zachęcam do tego, żeby czasem sięgnąć po poradę specjalisty. A do tematu grania w gry komputerowe z trochę innej perspektywy. Na przykład zadając pytanie o to, kiedy granie w gry przestaje być moralne. Spróbujemy sobie odpowiedzieć w drugiej godzinie audycji. Zapraszam po 23:00.